Robert Niedziałek jest naszym gościem, gościem programu Licencja na Życie. Rozmawiamy o twoim przebudzeniu. To się wydarzyło po tym, jak zostałeś zdiagnozowany na nowotwór. Stworzyłeś taką stronę nowotwór, to nie koniec świata. Odkrywasz te końce świata, ale tak jak sygnalizowałam poprzednio, w poprzednich zdaniach, to, że ty się przebudziłeś, to, że ty się nauczyłeś żyć tu i teraz, o tym będziemy jeszcze mówić w tym programie, przekazujesz innym osobom, na przykład dzieciakom, które są w ośrodku leczenia uzależnień, dzieciakom, które postanowiły uciekać od życia, niszczyć sobie te życia, dążyć ku śmierci, ty pojawiasz się u nich, żeby dawać im taką nie tylko nadzieję, ale też iskrę życia, zarażać tym, że to życie jest piękne, że o nie warto jest walczyć. Po co ty tam jeździsz?
To jest trudne pytanie. Nie trafiłem tam niby przez przypadek, ale jak już ustaliliśmy, nie ma przypadków. Zostałem poproszony, żeby zorganizować tym dzieciakom czas podczas ferii.
Animator.
Animator taki troszkę, tak. I pojechałem tam z moją przyjaciółką. No i jak się okazało, zakochaliśmy się w tych dzieciach ze wzajemnością. I dzisiaj ciągnie mnie tam do nich. Czuję, że dzieciaki ciągnie do mnie. Ale to jest taka wzajemna wymiana energii. Ja się od tych dzieci bardzo dużo uczę. I myślę, że też mam im coś do przekazania.
Te dzieci przechodzą terapię, te dzieci uczone są świadomości emocji, czyli wszystkiego tego, czego nasze pokolenie albo nie było świadome, albo nadal nie jest świadome, że trzeba być twardym, że dziewczynki nie płaczą, właściwie, że to chłopcy nie płaczą, a dziewczynki się nie złoszczą, a w ogóle to trzeba być twardym, a nie miękkim, i w ogóle trzeba iść do przodu i nie szczypać się, nie rozczulać się nad sobą. A to w tym programie od kilku lat z różnymi gośćmi, psychologami, psychoterapeutami mówimy o tym, że to jest źródłem wielu problemów, wielu chorób. Czyli właśnie odcięcie się od emocji, nie rozczulanie się nad sobą, nie pochylanie się nad swoimi uczuciami, uczuciami innych ludzi, tylko pędzenie jak ten chomik w tym kieracie i niby realizowanie ważnych celów, też rzeczywiście czasami ważnych, ideowo dla siebie, dla innych, ale czy rzeczywiście ważnych?
No właśnie, czy rzeczywiście ważnych.
Jak to u ciebie z tymi emocjami?
No, ja zawsze twierdziłem, znaczy może zawsze, ostatnio stwierdziłem, że byłem betonem emocjonalnym, facetem, który nigdy nie płakał,
Bo chłopaki nie płaczą.
Teraz mi się zdarza bardzo często płakać, ale to nie zawsze są łzy, najczęściej to są łzy szczęścia, czasami smutku
i wzruszenia
oczywiście.
Ale tego nie było wcześniej?
No właśnie nie.
Gdzieś przełykałeś tą żabę, jak cię coś wzruszyło, czy w ogóle nawet nie.
Po prostu beton, mało co było w stanie mnie wzruszyć. Zmartwić, mało co było w stanie wywołać u mnie łzy. Dziwne.
Może jeszcze wróćmy do tych dzieci, bo powiedziałeś mi, że też od nich coś dostajesz.
Bardzo dużo. Ja się od nich uczę przede wszystkim, czym są emocje. Uczę się od nich, jak rozwiązywać konflikty. Dla mnie takie nobilitujące było to, że te dzieci zaprosiły mnie do wspólnej grupowej terapii. Ja czuję, że te dzieciaki mi ufają. Ja w tych dzieciakach widzę naprawdę piękne, ale i skrzywdzone dzieci. To nie jest ich wina, że one ćpają, że ćpały. Raczej pochodzą z takich środowisk, no i to one zostały skrzywdzone, to one są ofiarami.
To one dostały tak trudne doświadczenia, które też mogą przetransformować w coś dla nich wartościowego i pięknego i wyjść z tego.
Myślę, że w większości się uda. Mam taką nadzieję, że w większości się uda. Tak jak na przykład terapeutom, którzy tam pracują. Bo w większości terapeuci, którzy tam pracują, są byłymi narkomanami.
Co ty im mówisz tam?
To w zasadzie nic specjalnego, nic konkretnego. No, jestem szczery i otwarty i ucinam sobie luźną pogawędkę, tak jak z tobą tu i teraz.
Ostatnio spotykasz też się z osobami, które dostały diagnozę.
Tak, no jakoś tak się to wszystko u mnie ostatnio poukładało, że mam kontakt, że odzywają się do mnie osoby, które to są moi znajomi lub zupełnie obce osoby, które, u których pojawiła się choroba. Ich bliskich, ich znajomych, ale i nie tylko. No na przykład dzisiaj zaraz jadę do przyjaciela, który walczy z alkoholizmem. I nikt nie był w stanie go zaciągnąć do ośrodka. I mi się jakoś, nawet nie tyle, że mi się udało. No, po tych naszych spotkaniach no, stwierdził tak, że to jest ten czas.
Jeśli państwo chcą posłuchać o uzależnieniach, to w cyklu Licencja na życie jest ostatni program z panem Leszkiem Jóźwiakiem, terapeutą uzależnień, psychologiem. Świetnie opowiadał o uzależnieniach, o tym, jak można z nimi wygrać, jak oddajemy swoją wolność tym uzależnieniom, jak stanowią one tylko i wyłącznie protezę, sztuczną protezę, która potem rządzi człowiekiem, więc po prostu nie warto. A tych uzależnień w tej chwili w tym świecie jest cały ogrom. Więc takim teraz aniołem jesteś.
Może nie aniołem, ale jeżeli jesteśmy przy tych uzależnieniach, to myślę, że większość z nas ma jakieś uzależnienia.
Oczywiście.
Ja też nie byłem święty i myślę, że większość nas, naszych słuchaczy jest od czegoś uzależniona, bo to jest forma ucieczki od życia.
Uważność. No to się pojawiło u ciebie.
Tak, tak. No, ta uważność jest bardzo istotna, bo nawet moja przyjaciółka ostatnio mi powiedziała, że kiedyś jak ze mną rozmawiała, to widziała w moich oczach i gościa, który gdzieś niby słucha, ale nie do końca. I to, czyli mi brakowało tej uważności. Ja nie potrafiłem skupić się na dłużej na rozmowie z kimś, bo zawsze gdzieś odpływałem. Dzisiaj to też jest zupełnie co innego, czyli dzisiaj potrafię słuchać, a nie tylko słyszeć.
I tak to może być, że po prostu nagle się człowiek otwiera na coś zupełnie nowego.
Ja sam się tego przestraszyłem, przyznam szczerze, ponieważ na pewno dzisiaj jestem zupełnie inną osobą niż jeszcze 6 miesięcy temu, czy 7. Ja się udałem z tym problemem, tak mi się wydawało, że to jakiś problem, do psychoterapeuty.
Ale z chorobą?
Nie, z tym moim nastawieniem do życia. Czy ja jestem, czy ze mną jest wszystko w porządku, czy mnie może coś nie odkleiło.
Z tą swoją wdzięcznością do nowotworu, tak?
Z tą wdzięcznością do nowotworu, z tą chęcią pomocy komuś innemu. No i usłyszałem, a byłem 2 razy u psychoterapeuty, no i usłyszałem, że zdarza się to osobom, które przejdą jakąś traumę, chorobę lub jakąś śpiączkę. No nie wiem, co się u mnie, no pewnie u mnie to choroba tak mnie zmieniła. Zmieniła spojrzenie na świat, na życie.
Jakie ono teraz jest?
No piękne. Naprawdę jestem szczęśliwym człowiekiem. W końcu nie odkładam wszystkiego na później i robię to, co zawsze chciałem. Dużo podróżuję.
No właśnie. Rozmawiajmy teraz o tym końcu świata. Nowotwór to nie koniec świata, ale ty jesteś na końcach świata.
To prawda. Czy dopiero zamierzam być.
Zaczęło się od gór?
Tak, zaczęło się od realizacji mojego marzenia, czyli przejście się najdłuższym, długodystansowym szlakiem w Polsce, czyli głównym szlakiem beskidzkim. Wyruszyłem na ten szlak w trakcie chemioterapii. Jeżeli dobrze kojarzę, to było po 4. chemii.
To słabiutki byłeś.
Właśnie nie. Chemioterapia w ogóle na mnie nie działała jakoś źle. Ja po wlewie wszedłem do miasta na kawę z przyjaciółmi.
Ale tu musimy jednocześnie powiedzieć dlaczego, bo ty już wdrożyłeś te swoje zasady medycyny naturalnej, wspomagania organizmu, to wszystko, co odkryłeś.
Tak, tak. To myślę, że mi na pewno pomogło. Naturalne
też.
Tak, ale tutaj to jest jedna strona medalu, ale druga to myślę to pozytywne nastawienie, które jest podobno połową sukcesu w leczeniu. Nie czułem jakiegoś specjalnego osłabienia. Na pewno byłem nakręcony chociażby tym, że jadę w góry i tym, że zrealizuję swoje marzenie.
Kochasz te góry?
Bardzo, ale nigdy specjalnie jakoś nie jeździłem w nie jakoś super często.
A nie jest daleko?
No nie jest daleko. A to nie było z kim, a to mi się wysypała ekipa, a to nie było czasu.
A to pojechałeś teraz sam?
Tak, pojechałem sam.
A mogłeś to zrobić wcześniej?
Tak, tak, mogłem to zrobić wcześniej i oczywiście odkładałem jak wszystko inne.
Jak było w tych górach?
Zacząłem. Główny szlak beskidzki biegnie z Wołosatego do Ustronia lub na odwrót, jak to woli. Ja wybrałem jednak drogę z Wołosatego z tego względu, że jest bliżej do Lublina, a w trakcie musiałem wracać na kolejne wlewy. Więc sobie szedłem po te tydzień czasu, 10 dni.
To była jesień tamtego roku?
Tak, to była jesień. Wyruszyłem we wrześniu? Jakoś tak. We wrześniu, pod koniec września chyba.
Czyli góry witały ci swoimi kolorami jesiennymi.
Jesień, piękne, tak, Bieszczady jesienią. Chociaż pierwszy etap, bo miałem tą podróż podzieloną na 3 etapy. Pierwszy etap był magiczny, ale deszczowy. Mglisty bardzo, ale deszczowy i praktycznie
i padało. Pachnący.
O, tak, tak. Piękna podróż, piękni ludzie.
Nowi zupełnie ludzie?
Zupełnie nowi ludzie.
Ci, których poznawałeś na szlaku?
Dokładnie tak.
Kogo tam poznałeś?
Poznałem Milka z Warszawy, z którym rozpocząłem wędrówkę. I to też nie był przypadek. Poznałem mnóstwo fajnych dziewczyn, z którymi utrzymuję znajomość do dnia dzisiejszego. Poznałem Bartosza, którego serdecznie pozdrawiam i dzięki któremu już niedługo wyruszam na taką moją wymarzoną podróż, bo na trekking w Himalaje.
Wow.
Tak. I czy to jest przypadek? No nie, to nie jest przypadek. Z Bartoszem widziałem się 15 minut, bo on szedł też głównym szlakiem beskidzkim, tylko w drugą stronę.
O tych Himalajach marzyłeś wcześniej? Byłeś tam może wcześniej?
Nie, nigdy nie byłem. Miałem już się wybrać, ponieważ mój kumpel z Lublina jest himalaistą. Pozdrawiam Piotra.
A mówimy o Piotrze Tomali?
Tak, mówimy o Piotrze Tomali.
Słynnym Piotrze
tak,
Tomali. Słynny. Pozdrawiamy.
Tak jest. I Piotr jest takim moim mentorem, jeżeli chodzi o góry. Nie znamy się chyba ze 20 lat. Pracowaliśmy w jednym miejscu i zawsze gdzieś byłem obok niego, jak się szykował na te wszystkie swoje piękne wyprawy. I zawsze chciałem pojechać. No ale wiadomo, zawsze było coś. Jak nie praca, to dom, to coś. Zawsze coś musiało wypaść. 5 lat temu już o mały włos nie wybrałem się na tą podróż, no ale wiadomo, coś zawsze wyskoczyło. No, ale teraz postanowiłem jednak pojechać i to też był jakiś impuls. Ani nie planowałem tego. Wiesz, dlaczego pojechałem? Dlaczego jadę tam w ogóle? Bo na całe szczęście jeszcze nie do końca wyzdrowiałem, bo gdybym już wyzdrowiał, to kto wie, czy bym nie powrócił do tego życia, które było. Ale w ubiegłym miesiącu pełen nadziei, czy już taki, nawet takiej pewności siebie, idę na badanie kontrolne z przekonaniem, że już jest wszystko okej, że już wyzdrowiałem. No niestety jeszcze mam tego guza malutkiego, ale jest jeszcze i kazano mi czekać do maja, czyli kolejne badania PET, kolejne diagnozy i takie oczekiwanie. No i nie chcę mi się już tak czekać tutaj, bo to właśnie czekanie jest najgorsze. Dlatego wyruszam teraz w Himalaje, A jak wrócę, a wracam chyba 5 kwietnia, to postanowiłem przejść ponownie główny szlak beskidzki, tym razem w drugą stronę, czyli z Ustronia do Wołosatego.
Wiem, że się tam spotkamy. Poznajesz zupełnie nowych ludzi w momencie, kiedy mogłeś, tak jak inni właśnie, zamknąć się w sobie.
To byłoby chyba najgorsze, co mógłbym dla siebie zrobić. No bo bym się pewnie nie uleczył. Nie uleczyłbym swojej duszy i swojego umysłu.
Inspirują cię ci ludzie. Nieprzypadkowo akurat poznajesz ją, jego i się dowiadujesz na przykład o czarnym czosnku, o medytacji. O czym się dowiedziałeś od tych ludzi, powiedz?
O bardzo wielu rzeczach. Na przykład jakie buty założyć na szlak, żeby nie mieć odcisków, które na przykład przy pierwszym etapie miały miejsce. O tym, jak zadbać o własną odporność, tak jak wspomniałaś na przykład o tym czarnym czosnku.
A ja się o tym od ciebie dowiedziałam. A ja się z kolei podzieliłam z tobą pradawnym orkiszem. I fajnie, i dzielmy się tym. I chciałabym, żeby świadomość na temat zdrowego podejścia do życia i zdrowej żywności też była w nas coraz większa, bo będziemy bardziej wymagającymi konsumentami, nie będziemy sobie pozwalać na pewne manipulacje żywnością.
Długa droga jeszcze przed nami.
Mm-hmm. Bo świadomości nie ma.
Nie ma świadomości w ogóle. No, mam 3 dzieci, no ja widzę, co one chcą jeść. No i to jest przerażające.
Ale wiesz, że to są reklamy, to jest wpływ tego, tak, co jedzą rówieśnicy i piją.
Przez to, co jemy i no to to jest główny powód, dlaczego chorujemy. Nawet ta zdrowa żywność, która jest na półce, też powątpiewam, żeby to była zdrowa żywność. Czy to nie jest kolejne hasło na zasadzie promocja?
Zmieniłeś swoje podejście do żywienia?
Tak. Przykładam większą uwagę do tego, co jem. Chociaż to też nie jest tak, że wyeliminowałem w zupełności jakieś złe rzeczy. Te nawyki są w nas, ale zdecydowanie przywiązuję do tego wagę.
Co odkryłeś?
Odkryłem na przykład, to pewnie przez moich przyjaciół, którzy produkują kimchi z wasabi. Tak. A tak się akurat złożyło, że nie prowadzą tu w Polsce farmę wasabi. I na przykład, że mamy w Polsce wasabi. Do tej pory myślałem, że dobrze mówię, dobrze wymawiam, wasabi. A mój przyjaciel właśnie produkuje kimchi ze świeżym wasabi. Podobno kimchi to jest najzdrowsze danie na świecie.
W ogóle kiszonki. Też odkryłeś zakwasy.
Zakwas z buraka, oczywiście, tak. To jest naturalny probiotyk. Myślę, że to mi dało odporność, bo możecie mi wierzyć, możesz mi Moniko wierzyć albo nie, ale ja od początku chemii ani razu nie byłem chory, przeziębiony, chociaż w domu pojawiały się jakieś przeziębienia typu grypa, jakieś tam covidy i
nawet
inne historie. Tak. Ja nie wiem, nawet od czasu, kiedy zachorowałem, nie miałem kataru, czyli dalej tego kataru nie mam. I wydaje mi się, że to wszystko przez to, jak w naturalny sposób potrafię o siebie zadbać. Zdarza mi się zjeść jakieś ciasteczko i właśnie, kilka dni temu sobie to uświadomiłem, że hello, nie jesteś jeszcze zdrowy, a ty dalej karmisz się cukrem, a wiemy, że cukier, że nowotwory lubią cukier i tym się żywią. Więc już jestem na diecie. Nie jestem na diecie, ale nie jem cukru.
O podejściu do emocji, bo tam też się dużo zmieniło, za chwilę porozmawiamy.